Refleksje o doskonałości. Jest to część ósma cyklu Refleksje nad tym, co istotne. Jeśli ktoś słucha mnie po raz pierwszy, gdy chodzi o te refleksje, o ten cykl, to zachęcam, aby sobie wcześniejsze moje nauczania posłuchał, bo to się ściśle wiąże i jest to omawianie według pewnego sposobu myślenia. I ten sposób myślenia jest wcześniej określony, a tutaj jest po prostu tylko kontynuacja. Jest taki pewien werset w hymnie o miłości, czyli pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i werset 10. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. A więc, gdy mówiliśmy wcześniej o zbawieniu, czym jest zbawienie, o przeznaczeniu, gdy zastanawialiśmy się również nad sprawą uświęcenia, dlaczego ono jest tak bardzo ważne jako proces w naszym życiu. I teraz, gdy mówimy o doskonałości, to właśnie jest takie ciekawe tutaj stwierdzenie w tym hymnie apostoła Pawła o miłości, gdy nastanie doskonałość, a więc jakiś stan. Stan, który teraz mamy, podobnie jak i uświęcenie, i za chwilę będziemy o tym mówić, ale również ten stan, który gdzieś nas oczekuje, on w swoim czasie nastanie już jako coś stałego dla wszystkich dostępny. I jeszcze mam trzy inne przekłady tego wersetu. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest częściowe. A więc cząstkowe, częściowe. I trzeci przekład ekonomiczny. Gdy nadejdzie pełnia, już nie wyraz doskonałość, ale pełnia, bo to już jest wyjaśnienie tego wyrazu doskonały, przeminie to, co cząstkowe. Oraz gdy nadejdzie doskonałość, minie to, co jest niepełne. A więc cząstkowe, niepełne. Doskonałe, pełne. Też zachęcam do przyjrzenia się mojemu cyklowi Człowiek, niebo i piekło, bo tam w części drugiej mówiliśmy o życiu wiecznym. Czym jest życie wieczne? I tutaj przywołam pewne stwierdzenia z tamtego cyklu, z tamtego konspektu. Na marginesie podam, że do tych moich wykładów, tych cykli podaję również i konspekty, żeby łatwiej było nam to sobie przyswoić. A więc jaka jest charakterystyka życia wiecznego? I apostoł Jan powiada, że po zmartwychwstaniu naszych ciał będziemy podobni do Jezusa. To jest znany pierwszy list Jana, rozdział 3, wiersz 2. A chcę teraz podać kilka wyrażeń, które określają pełnię doskonałości, jaką osiągniemy. Jest to 7 greckich wyrażeń. A więc jedno z nich, anekletos, oznacza wolność od wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Wolność od wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Więc tutaj w doczesności jest to naszym problemem. Wszelkie zadłużenia, zobowiązania, nie tylko chodzi oczywiście o finansowe, ale tu chodzi o nasze poczucie winy na przykład, że mamy wobec kogoś jakiś dług moralny. Inne trzy określenia, amomos, spilos i rutis, i to w liście do Efezjan występują w tym fragmencie o Kościele i mówią o uwolnieniu Kościoła od wszelkich zanieczyszczeń i wad. I to uwolnienie nastąpi w czasie ostatecznym. Teraz następuje, teraz się oczyszczamy, ale pełne uwolnienie dopiero nastąpi później. I zajrzyjmy sobie do Efezjan, 5 rozdział 25-27. Inne wyrażenie, Filipian, 1 rozdział, wiersz 10, aproskopos, czyli uwolnienie od wszystkiego, co powoduje upadek. A więc nic nas już nie zgorszy, nie zrani, nie zrazi i nie wywoła naszego duchowego, moralnego upadku. Kolosan, 1 rozdział 22, nam używa, podaje wyraz hagios, czyli świętość i moralna doskonałość. ale w takim stopniu, który satysfakcjonuje Boga. Nie w naszym ujęciu, na naszym poziomie, nie według naszych wymagań, ale według wymagań Bożych. Wreszcie to tam w wieczności będziemy w stanie spełnić. Też w liście do Tesaloniczan, pierwszym liście, w rozdziale 3 i 5, występuje wyraz amemptos i tu chodzi o czystość i doskonałość, ale w czasie przyjścia Pana Jezusa. Więc gdy On przyjdzie, to będziemy w takim stanie czystości i doskonałości, że będziemy mogli się z Nim złączyć, skleić i jak magnes porywa cząsteczki magnetyczne, które są z Nim kompatybilne, tożsame, tak samo i my się skleimy z Jezusem i razem z naszym oblubieńcem pójdziemy już do wieczności. Amemptos, to jest właśnie ten wyraz. No i w Apokalipsie, w rozdziale 2, 19, występuje wyraz eilikrines, co oznacza coś, co zostało przez ogień doświadczone i okazało się doskonałe, bez wad, jakiejkolwiek skazy. No i tak temu się przyglądając, możemy powiedzieć, że każdy z nas tęskni za takim stanem doskonałości. I mamy swoje własne usiłowania, ale wiemy, że daleko nam do tego stanu, do tego celu. I właśnie Bóg dokona tego wszystkiego, gdy będziemy już z Nim w bezpośredniej jedności. Gdy już się z Nim skleimy, gdy będziemy już z Jezusem, jak Paweł mówi, i tak zawsze z Panem będziemy. Właśnie wtedy dopiero zobaczymy, jak żeśmy tę doskonałość osiągali i wreszcie osiągnęli. I stąd możemy tę jedność, to sklejanie się z Chrystusem zauważyć, na przykład gdy wszyscy wierzący mieli jedno serce, jedną duszę. To Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, wiersz 32. A więc pierwsze dni Kościoła chrześcijańskiego, gdzie się nagle ci ludzie skleili i mieli jedno serce, jedną duszę. Takie piękne wyrażenia, a szczególnie w języku greckim, gdy one występują. Również gdy apostoł Paweł się do Rzymian zachęca do jedności i się o nią modli. I tym chrześcijanom w Rzymie przypomina, że są wieloma członkami, ale stanowią jedno ciało i stąd powinni być jednomyślni. I wiemy, że tę myśl Paweł powtarza również i w liście do Filipian, do Koryntian, a więc zachęta do jedności tu na ziemi, bo ona nas czeka w niebiesiech i po prostu jesteśmy nią zdeterminowani, na nią skazani. Do Koryntian również pisze, a wiemy, że ten zbór się dzielił na 4 grupy, to też używa tego obrazu i mówi o ciele, które ma różne zalety i dary. To 12 rozdział. A więc błaga tych skłóconych Koryntian, by nie było wśród nich podziału, to w pierwszym rozdziale pierwszego listu. Też mówi, że gniew i podziały są rzeczami cielesnymi, a więc natury cielesnej, naturalnej. I wskazują na świecki sposób życia, świeckie zasady, że wtedy jesteśmy dalecy od myśli Chrystusowej. To jest 1 Koryntian 3 rozdział 3 wiersz. Też przywołuje świadomość, że podczas wieczerzy pańskiej, komunii, jesteśmy uczestnikami jednego ciała, jednego chleba i powinniśmy być tym jednym ciałem również i w tym wymiarze codziennym. I stąd 2 Koryntian 13 rozdział, musimy żyć w pokoju i być jednomyślni. I on to tam mówi wyraźnie w formie nakazu. Także i w innym jeszcze miejscu, Efezjan, on powiada, rozdział 2, rozdział 4, że w Chrystusie znikają wszelkie podziały. I stąd i Żydzi, i poganie, Grecy, poganie, łączą się w jedno ciało w Chrystusie Jezusie. I powinni o tym pamiętać i zachowywać jedność ducha, bo mamy jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Znamy ten 4 rozdział do Efezjan. No i do Filipian, gdy pisał, to pamiętam, jak ich upominał, by trwali w jednym duchu, by jednomyślnie walczyli o wiarę ewangeliczną, by dopełniali radości Pawła, gdy się będą wzajemnie miłować, a też i dwie służebnice pańskie, diakonice Ewodię i Syntychę upomina, by były jednomyślne w Panu. A więc wieczność, doskonałość wymaga jedności, jednomyślności z Chrystusem, jednomyślności, jedności, jednorodności, o czym mówiliśmy we wcześniejszym naszym rozważaniu w tym cyklu, jednorodności też między nami i Chrystusem. W ostatnim rozważaniu mówiliśmy o uświęceniu. Pamiętamy, że stwierdzaliśmy, że świętość to jest i stan, i atrybut, cecha. Bo święty jest tylko Bóg. On ma i stan, i atrybut, i on nie może być inny, jak tylko święty, i sam sobą wszystko uświęca. Natomiast uświęcenie to jest mowa o procesie. Gdy tę świętość już otrzymano, mamy również i jako zadaną, jako zadanie musimy rozwijać to, co nam już zostało darowane. I właśnie przez usprawiedliwienie w Chrystusie Jezusie, przez wiarę, chrześcijanin stał się dla Boga oddzielony od świata, od grzechu i w Jezusie Chrystusie jest teraz oddzielony i zobligowany, by właściwie postępować, by pielęgnować w sobie ten proces przemieniania się w podobieństwo Jezusa Chrystusa. A więc jest to zarówno fakt dokonany, nasze uświęcenie, jak i proces zadany. Jest to dzieło Chrystusa w nas już na zawsze dokonane, mówi list do Hebrajczyków, ale musimy również i rozwijać się w świętości, też mówi list do Hebrajczyków, ale dwa rozdziały dalej. Oczyszczamy się wtedy z grzesznych skłonności. Nie możemy jednocześnie uczestniczyć w sprawach Chrystusa i w sprawach diabelskich, mówi nam Pan Jezus i apostoł Paweł, a więc nie może być tej schizofrenii, święty i mniej święty, no, nie powiem już grzeszny. Bo wewnętrznie jesteśmy od świata oddzieleni i oczyszczamy się od wszelkiej nieczystości ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej, jak to pisze Paweł w liście do Koryntian. I teraz, gdy kontynuujemy tę myśl, to chcemy mówić o całkowitym uświęceniu, czyli o dojściu do stanu doskonałości. No i trzeba sobie teraz tu powiedzieć wyraźnie, że to pojęcie, ten stan, ta sprawa ma dwa aspekty, dwa rodzaje. Aspekt absolutny i aspekt względny. Absolutny jest dla nas nieosiągalny. Tylko Bóg jest absolutnie święty, absolutnie doskonały. Człowiek nie jest nigdy absolutnie święty, doskonały. Ale doskonałość względna stanowi wypełnienie celu, jaki Bóg dla nas założył i jest możliwa do osiągnięcia przez człowieka. I w Starym Testamencie na przykład doskonałość oznaczała, że ktoś jest prawy i nienaganny. Takie mamy tutaj w konspekcie przywołania Księgi Rodzaju, rozdział 6, też Księgi Hioba, pierwszy rozdział i opinia o Hiobie, że był człowiekiem prawym i nienagannym. Również Izrael miał być doskonały poprzez to, że unikał grzechów okolicznych narodów. I właśnie istotą doskonałości w Starym Testamencie było szczere pragnienie i determinacja każdego członka narodu wybranego, by wykonywać wolę Boga Jahwe. Na przykład Dawid, niezależnie od plam w swoim życiorysie, grzesznych plam, grzechów w swoim życiorysie, jednak jest nazywany przez Pismo Święte mężem według Bożego serca. Dlaczego? Dlatego, że nie był doskonały absolutnie, ale nadrzędnym celem jego życia aż do końca konsekwentnym było wykonywanie, pełnienie woli Boga, usłużenie tej woli Boga za dni swego pokolenia. I to sprawiało, że według Starego Testamentu był mężem doskonałym mimo swojej niedoskonałości. I Nowy Testament gdy używa tego wyrazu doskonały, to w różnych konfiguracjach, konotacjach, i on właściwie używa wyrazów greckich, które niosą w sobie ideę doskonałości. I tak tutaj przywołałem, i zajrzyjmy sobie do konspektu, przywołałem takich właśnie kilka określeń. Jedno z nich jest kompletność. Kompletność. A więc w znaczeniu zdolności do wykonywania określonego celu lub zadania. Na przykład, że od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu dzięki wierze w Chrystusa Jezusa. Bo całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania sprawiedliwości, by człowiek Boży był doskonały i przygotowany do czynienia wszelkiego dobra. Inny termin jest używany jako cel. Cel osiągany w drodze rozwoju, gdy się pod względem moralnym, intelektualnym rozwijamy. I w konspekcie mamy podane takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc. Ale ja tylko jedno z nich przywołam. Mateusz, 5 rozdział. Jeśli kochalibyście tylko tych, którzy was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie? Przecież celnicy czynią podobnie. Jeśli jesteście życzliwi tylko dla swoich braci, co szczególnego czynicie? Nawet poganie tak postępują. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. A więc mamy cel. Cel naszego rozwoju moralnego i intelektualnego, duchowego, przez to, że się do Boga przymierzamy i do jego cel chcemy osiągnąć, jego wymiar chcemy osiągnąć, a nie na poziomie tylko ludzkim i się do ludzi przyrównywać. Więc spójrzmy na te inne również wersety, które są podane w konspekcie, a przejdziemy dalej. Doskonałość jako odpowiednie wyposażenie. I też tu mamy trzy różne wersety z trzech różnych listów, ale ja tylko jeden z nich przywołam. Cieszmy się więc, gdy my jesteśmy słabi, wy zaś mocni. Oto też się modlimy o wasze udoskonalenie. A więc musimy być odpowiednio wyposażeni duchowo, a tu jest właśnie modlitwa apostolska o to wyposażenie ludzi wierzących, abyśmy się udoskonalali w tym procesie doskonalenia, rozwijali. Inne określenie to jest doskonałość jako ukończenie czegoś lub doprowadzenie czegoś do końca. Jeśli więc mamy, najmilsi, takie obietnice, oczyśćmy się z wszelkiej nieczystości ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. 2 Koryntian, 7 rozdział, 1 wiersz. A więc musimy dokończyć tego dzieła. Jeśli coś już robimy, oczyszczamy się, to dopełnijmy tego uświęcenia, tego udoskonalenia się. I właśnie dlatego doskonałość służy do omawiania takich aspektów życia chrześcijańskiego, jak na przykład doskonałość jako status wierzącego w Chrystusie. Wierzącego w Chrystusa Jezusa, ale w Chrystusie ma ten status człowiek wierzący jako skutek dzieła Chrystusa wykonanego za nas na Golgocie. Jedną ofiarą przecież uczynił raz na zawsze doskonałymi tych, którzy dostępują uświęcenia. A więc tu mamy powiązanie tego wyrażenia uświęcenie, o czym mówiliśmy już wcześniej w poprzednim naszym rozważaniu. I teraz, gdy mówimy o doskonałości, a więc raz na zawsze są już doskonałymi, gdy dostępujemy uświęcenia, gdy ono się w nas cały czas realizuje. Duchowa dojrzałość i poznanie jako przeciwieństwo dzieciństwa duchowego. Inny aspekt naszego życia. Już nie dzieci, lecz dorośli. A więc doskonałość jako duchowa dojrzałość i poznanie Chrystusa Jezusa i tego, co w Nim mamy. I tutaj przywołałem sobie z Koryntian 1 i 2 listu takie niektóre miejsca i spójrzmy do konspektu, ja tylko tu odczytam, że cząstkowe jest nasze poznanie, cząstkowe jest nasze prorokowanie, ale gdy nadejdzie pełnia, przeminie to, co cząstkowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięcy. I to właśnie jest w tym kontekście, zauważcie, ten werset nasz, który był mottem naszym, że gdy nadejdzie pełnia, przeminie to, co jest cząstkowe. A więc musimy to, co cząstkowe, czyli nasze dziecięce podejście do spraw duchowych, odłożyć, musimy dorosnąć, stać się już dojrzałymi, doskonałymi chrześcijanami. W innym miejscu Koryntian Paweł mówi: bracia, nie stawajcie się w myśleniu jak dzieci, ale w tym, co złe, bądźcie jak niemowlęta. Ale w myśleniu bądźcie jednak dojrzali. No i kończąc swoje listy do Koryntian, drugi list, pisze: kończąc, bracia, proszę, radujcie się. Dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednej myśli, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. I właśnie doskonałość jest procesem. Jak apostoł Paweł na przykład, gdy pisze list do Galatów i wiemy, jaki jest temat tego listu, i on tam też takie ma zdanie: tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz chcecie kończyć ciałem? A więc musi być proces odchodzenia od cielesnego sposobu myślenia i przechodzenia do sposobu duchowego, i to się musi w nas rozwijać, a nie nagle my robimy zwrot i się cofamy w naszym rozwoju. Inny aspekt to doskonałość w określonych dziedzinach. Na przykład wypełnianie woli Bożej, miłość bliźniego, służba. Jeden z takich wersetów, które przywołam, mimo że podałem ich tutaj trzy. Pozdrawia was wasz rodak Epafras, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie walczy o was w modlitwach, abyście się stali doskonali i zostali w pełni przeniknięci we wszystkim wolą Boga. Takie piękne zdanie, zauważcie, a też i piękny cel tej modlitwy. On walczy o chrześcijan, o swoich braci w Chrystusie, by byli doskonali, by w pełni byli przeniknięci we wszystkim wolą Boga. No to właśnie jest ten ważny aspekt naszego rozwijania się w doskonaleniu. No i też ostateczna doskonałość człowieka w niebie. Mam tutaj też kilka wersetów i niektóre z nich przywołam. A was, którzy kiedyś byliście obcymi i nieprzyjaciółmi z powodu myślenia przejawiającego się w złych czynach, teraz pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć, by stawić was przed sobą jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. Im to Bóg zechciał dać poznać, czym jest bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, a jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały, którego zwiastujemy, napominając, nauczając każdego człowieka z wszelką mądrością, aby każdego człowieka ukazać doskonałym w Chrystusie. A więc zmierzamy do celu, do pełni tej dojrzałości już w niebiesie, gdy będziemy z Panem. I tu następuje ten wielki bój. I Epafras się modli, i Paweł też toczy bój agonalny, aby stawić każdego człowieka doskonałym, dojrzałym, kompletnym, pełnym w Chrystusie Jezusie. No i też w tej słynnej modlitwie arcykapłańskiej z Ewangelii Jana, rozdział 17, potem też Efezjan, 4 rozdział, 13 wiersz, tam właśnie jest mowa o tym spełnieniu. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa. I Pan Jezus się właśnie modlił, żeby uczniowie zobaczyli tę chwałę, którą Bóg go obdarzył, zobaczyli już tam, w spełnieniu, w niebiesiech. I apostoł Paweł też mówi, aż dojdziemy do tego człowieka, męża doskonałego. No i teraz by trzeba było powiedzieć o takich dwóch podstawowych aspektach tej doskonałości. Raz, że ona jest darem łaski. A po drugie, że ona jest wpisana w nową naturę dziecka Bożego jako zadanie. A więc jest to dar, inicjacja, jest to status, który nam Bóg nadał poprzez fakt nowego narodzenia. I od razu jesteśmy uważani za doskonałych. Podobnie jak się rodzi dziecko i to niemowlę, to już jest człowiek, człowiek w rozwoju. I ten rozwój następuje w tygodniach, w miesiącach, w latach i potem ma lat 10, 12, 15 i to jest cały czas człowiek w rozwoju, aż osiągnie pełnoletność prawną, a potem dojrzałość emocjonalną i wiemy, że tak dopiero gdzieś koło 20 kilku lat, koło 30 dopiero już załapie, o co chodzi i zaczyna być bardzo twórczy. A więc jak długo trwa ten rozwój, aż osiągniemy jakąś dojrzałość przewidzianą do naszego funkcjonowania na tej ziemi. Jest to więc w nas już wpisane. Ale jest to również i zadanie, musimy to rozwijać. Rozwijać przez to, że się uczymy od dorosłych przez przykład, słowa, chodzimy do szkół, kształcimy się, potem się uczymy przez nasze doświadczenia życiowe. Jak cały czas się rozwijamy, rozwijamy, aż osiągniemy stopniowo jakiś poziom mądrości i dalej się rozwijamy i ta mądrość, o czym będziemy mówić w następnym naszym rozważaniu, dopiero sprawi, że mamy pełniejszy obraz rzeczywistości, w której się poruszamy. A więc Nowy Testament wyraźnie nas naucza, że są te dwa punkty widzenia. Doskonałość jako dar w Chrystusie oraz doskonałość jako ciągła praca wykonywana w nas. To, co Chrystus uczynił za nas, to teraz musi być wykonywane w nas i to jest możliwe wszystko. To jest poziom wysoki tej osobistej świętości, ale jest to wszystko możliwe, dlatego że to wszystko jest możliwe do wykonania dzięki Jezusowi Chrystusowi, o czym będziemy za chwilę jeszcze mówić. A więc obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dążyć do doskonałości, do rozwoju. I ten postęp w tym procesie uświęcenia, doskonalenia się, często się wiąże z doświadczaniem pewnych przełomów. Podkreślę wyraz przełom. Przełomy podobne do momentu nawrócenia, chociaż one nie są nawróceniem. Nawrócenie jest jednorazowym faktem, podobnie jak i nasze narodziny są jednorazowym faktem. Ale często mamy takie w życiu chwile przełomowe, które przeorientowują nas na wyższy poziom. I tu właśnie chodzi o coś takiego, że gdy czasami jesteśmy na rozdrożu, to musimy wybrać, czy pójść za Bogiem, czy się wycofać. Czy ulec temu, co chcielibyśmy zrobić i wiemy, że to jest niezbyt dobre, ale nas to bardzo jakoś tak przymusza, czy też jednak się zaprzeć samego siebie i się zdecydować pójść za Bogiem. A więc nie możemy się wycofać. Pamiętamy list do Hebrajczyków, że Bóg nie akceptuje tych, którzy się wycofują, którzy tracą swoje życie. I stąd te zewnętrzne pokusy, ale również i wewnętrzne nasze pokusy sprawiają, że musimy ciągle czuwać. Nasze ciało, w sensie nasza natura, jest słabe, ale mamy wolną wolę i możemy pokusie ulec, ale możemy też i w próbie tej zwyciężyć. Stąd się modlimy modlitwie Ojcze Nasz, żeby Bóg nie dopuszczał pokus ponad nasze siły. Nie wódź nas na pokuszenie, tam chodzi o próby. Nie poddawaj nas próbom, które by przekroczyły nasze siły. I mamy gwarancję. Mamy gwarancję, że On nie dopuści prób ponad nasze siły, bo nam to mówi w listach apostoł Paweł, apostoł Piotr. Dlatego też, kochani, chrześcijanin może ulegać jakimś grzechom. Może się załamywać gdzieś, na przykład z powodu niewiedzy. Bo mamy częściowe poznawanie. Poznawanie dzisiejsze jest cząstkowe, więc też i my w tym rozwoju nie wiemy. Na przykład dzisiaj ja znam wiele rzeczy, których kiedyś nie znałem. I gdybym miał dzisiejszą wiedzę, to bym wtedy tego nie zrobił. A więc my się rozwijamy w naszym poznawaniu cząstkowym i coraz więcej z tych cząstek w nas staje się naszą własnością. Ale mimo wszystko mamy iść naprzód. Dlatego, że Bóg nam obiecuje, że będzie z nami, że wszystko mogę uczynić na chwałę Bożą i przynosić owoce sprawiedliwości mimo swojej słabości, mimo upadków. I to są chwile, czasami decyzje przełomowe. Pamiętam u siebie, też i zauważam u moich braci i sióstr, gdy ktoś komuś nie może przebaczyć i się męczy i dręczą i sytuacje są wręcz potem zagmatwane. Aż podejmuje przełomową decyzję, będę błogosławił mego przeciwnika. Ktoś, kto mnie obmawia, kto mi robi cały czas na złość, a jest chrześcijaninem, moim bratem w Chrystusie, siostrą, będę błogosławić. To jest wtedy wielki przełom, gdy stajemy i się modlimy o kogoś. Jak jest nam trudno przez gardło przepuścić jego imię i Pan Jezu błogosław. I wymieniamy teraz, powiedzmy, Zosię. Błogosław Zosię. My nie możemy aż tego wymówić, bo taki mamy żal do niej. Ale gdy się przełamiemy, jakże potem jest bardzo prosto i łatwo nam się modlić, błogosławić, a potem wręcz zapomnieć o tych krzywdach. I to sprawia, że krew baranka nas oczyszcza i my możemy być nieskalani przed Panem, czyli dojrzali przed Panem. No ale nie tylko o takiej doskonałości, tej doczesnej chcemy mówić, cząstkowej, ale również i o doskonałości tej eschatologicznej, bo mówiliśmy, gdy nastanie doskonałość. A więc coś, co przyjdzie jako stan, ta pełnia, i wszystko to, co jest częściowe, niepełne, przeminie. A więc niedoskonałe, czyli częściowe. I na przykład apostoł Paweł pisze do Koryntian 13 rozdział, że charyzmaty, dary Ducha Świętego już będą niepotrzebne w tej przyszłości eschatologicznej, czyli gdy przyjdzie Jezus. Nie będzie potrzebne ani inne języki, ani ich wykładanie, ani uzdrawianie, nic, bo będzie nowe ciało, nowa rzeczywistość, to wszystko będzie już niepotrzebne. To jest potrzebne nam dzisiaj, gdyśmy jeszcze niedoskonali, a cały czas mamy proces doskonalenia się. Dalej Paweł mówi o mądrości wśród doskonałych i o tym chcę mówić w następnym moim rozważaniu. Czyli mądrość wśród ludzi dojrzałych duchowo. I są to chrześcijanie, którzy głęboko wierzą, żyją zgodnie z nauką Chrystusa, są wrażliwi na Bożą wiedzę i takim ludziom można głosić mądrość. Ta mądrość nie odpowiada kryteriom tego świata, ale ci ludzie chłoną ją, bo są z nią kompatybilni, tożsami. I właśnie nie zawsze tę mądrość można głosić, mimo że się głosi, nie zawsze jest ona przyjmowana, bo brak jest doskonałych między nami, tych, którzy się doskonalą, rozwijają. Dlatego Paweł mówi o mądrości dostępnej ludziom dojrzałym, ale nie niemowlętom w Chrystusie. I znamy wszyscy Koryntian 3 rozdział, gdy mówi on, że nie mogę do was mówić jako do ludzi ducha, bo jesteście jeszcze cieleśni, dzieci w Chrystusie. Nawet nie możecie pojąć tego wszystkiego, co ja do was mówię. Stąd 14 rozdział Koryntian, 20 wiersz. Nie starajcie się myśleć jak dzieci, ale bądźcie dojrzali. Gdy chodzi o zło, bądźcie jak dzieci. Ale gdy chodzi o myślenie, bądźcie ludźmi dojrzałymi. Albo Filipian, na ile więc jesteśmy doskonali, tak myślmy. A jeśli inaczej myślicie, Bóg wam to objawi. I to właśnie ta walka o to jednorodność myślenia, to jest takie bardzo dojmujące, dokuczliwe, ale musimy to czynić. Musimy się w tym rozwijać. I Paweł mówi, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego. Albo do Hebrajczyków mówi, że wiele bym wam jeszcze mógł powiedzieć, lecz trudno to wam przekazać, bo nie potraficie słuchać. Bo jesteście jeszcze niemowlętami, mimo że ze względu na czas powinniście być nauczycielami. I trzeba was nauczać zasad nauki Bożej. Mleka wam dawać, a nie pokarm stały. No i stąd Paweł mówi, że kto jest mlekiem karmionym, nie pojmuje nauki sprawiedliwości, bo jego zmysły nie są wyćwiczone, by rozróżniać dobro i zło, rzeczy lepsze i gorsze. Też Paweł mówi, że mądrość tego świata to chodzi o coś, co jest zaprzeczeniem rzeczy trwałych i doskonałych. Ten świat nie rozumie mądrości ludzi odrodzonych, ludzi Chrystusa. Dlatego, że to wszystko jest rzeczą przemijającą. To wszystko przemija, to wszystko też traci swoje znaczenie. Ale on też stwierdza bardzo wyraźnie, Koryntian 1, rozdział 30 wiersz, lecz dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. I co dalej on powiada? Który się stał dla nas mądrością od Boga, stał się sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. I stąd właśnie jest to wszystko możliwe. I status, stan świętości, doskonałości i rozwój w świętości i w doskonałości, bo wszystko to jest w Chrystusie Jezusie już darowane, zadane, a zarazem też mamy wzmocnienie, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. I tak kończąc moje rozważanie, chcę wyrazić nadzieję, że wszyscy mamy świadomość. Czego świadomość? Że jesteśmy cząsteczkami. Cząsteczkami, które nie przeminą. Nie. To nie jest cząstkowe. Cząsteczki Kościoła, ciała Chrystusa, który pielgrzymuje. Cały czas się rozwija i cały czas idzie do przodu. Pielgrzymuje, ale i zarazem triumfuje. Triumfuje cząstkowo na tej ziemi, a w pełni zatriumfuje, gdy Chrystusa ujrzy wszelkie oko i ciało, i też i nas ujrzy wszelkie stworzenie i chwałę, jaką Chrystus nas obdarzy, o czym się modli to tak bardzo mocno w modlitwie arcykapłańskiej Jan, rozdział 7-17. I stąd apostoł Piotr na przykład, gdy pisze do chrześcijan, to pisze, że do rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni, a więc rozproszeni chrześcijanie, ale scaleni w Chrystusie Jezusie w jedno ciało, pielgrzymują. Apostoł Paweł też nazywa nas pielgrzymami tej doczesności. I Piotr powiada, że my powołani, zbawieni przez Chrystusa Jezusa cały czas zdążamy do tego celu, którym jest zbawienie naszej duszy, czy osiągnięcie już pełni naszego zbawienia, które dzisiaj jest naszym udziałem cząstkowo, ale oto jest trwałe i się rozwija aż do pełni, która nastąpi tamtego dnia. A więc w doczesności jesteśmy pielgrzymami, ale wieczność już w nas się rozwija. I pewnego dnia wkroczymy bezpośrednie obcowanie z naszym Panem. Teraz widzimy niejasno, jakby w zwierciadle. Kiedyś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale kiedyś poznam tak, jak zostałem poznany. Spójrzmy do konspektu i tam są takie dwa fragmenty. 1 Koryntian 13 rozdział, ale potem duży fragment 2 Koryntian 5 rozdział od pierwszego wiersza, gdzie jest mowa o tym namiocie ziemskim, o mieszkaniu od Boga w niebiesiech, o tym, że tutaj w namiocie wzdychamy i pragniemy przyoblec to mieszkanie z nieba, o tym, że pielgrzymujemy, że chcemy opuścić nasze ciało, chcemy u Pana naszego zamieszkać, ale cały czas, czy tutaj, czy tam, chcemy się Jemu podobać. I stąd przywołam coś, co kiedyś mówiłem w zakończeniu mojej refleksji o zbawieniu. Że teraz i tutaj warto się zaprzyjaźnić z Jezusem. Już teraz warto zadzierzgnąć z Nim nierozerwalną więź. On rękę wyciągnął i trzeba swoją rękę wyciągnąć i włożyć w Jego dłoń, uwierzyć w Chrystusa, grzechy swoje wyznać i do Niego zacząć należeć. Po to, by być w gronie zbawionych tu na ziemi już, jako pielgrzymów, ale i w gronie tych, którzy na weselu baranka będą oblubienicą. nie będą gośćmi, nie, ale będą oblubienicą. I chciałbym tutaj troszkę nam przywołać tę analogię. Na naszych zasadach widzieliśmy nieraz i wiemy, że oprócz pary młodych, ich rodziców, są również i goście. I na weselu baranka może być podobnie. My nie wiemy. Nie wiem, jak będzie. Ale możemy się domyśleć. Ja o tym być może powiem w następnych moich rozważaniach. I o to chodzi, czy ja będę wśród gości, wśród tłumów, czy będę w gronie tej garstki, w gronie oblubienicy. Mąż i żona są jednym ciałem, jedną istotą. I wyraz złączy, gdy jest powiedziane, że mężczyzna się odłączy od swoich rodziców i się złączy z żoną, to znaczy zlepi się, sklei, oryginalny wyraz to oznacza. A więc chodzi o to, że i duchem, i duszą, i ciałem stopniowo stają się jednorodni małżonkowie. Tak też i ludzie wierzący. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To apostoł Paweł przywołuje, mówiąc o Koryntianach, o Wieczerzy Pańskiej, o naszym życiu. I stąd nasza jednorodność z Chrystusem. Nawrócenie, uświęcenie, doskonalenie się jest naszym obowiązkiem. To już w nas zostało włożone i mamy to rozwijać, bo musimy być jednorodni z naszym oblubieńcem. Gdy on przyjdzie, to się musimy z nim złączyć i być z nim sklejeni. Dlatego mam nadzieję, że wielu z moich słuchaczy może razem ze mną teraz powiedzieć tak. W Chrystusie Jezusie zostałem usprawiedliwiony. Zostałem usynowiony. Zostałem odrodzony. Zostałem uświęcony. W Chrystusie Jezusie mam to właśnie usprawiedliwienie, usynowienie, odrodzenie i uświęcenie. Jezus Chrystus codziennie przez swoją krew, przez Ducha Świętego, przez Boże Słowo pomaga mi trwać w tym stanie. W jakim stanie? W stanie oddzielenia. Oddzielenia od grzechu. A sklejenia się z Nim. I dlatego mnie oczyszcza, dlatego mnie doskonali i dlatego też używa mnie w swojej służbie. Powiedzmy to. Chciejmy się temu przyjrzeć, może w konspekcie, może jeszcze raz posłuchać sobie te zdania, które powiedziałem, ale chciejmy się nad tym zastanowić. To jest sprawa życia lub śmierci. Bo nadejdzie czas, gdy ujrzymy Go twarzą w twarz. I wtedy się spełni to, co przed wiekami już wyprorokował, zapowiedział Izajasz. Światłością w dzień nie będzie Ci już słońce, a blask księżyca nie będzie Ci już świecił. Lecz Pan będzie Twoją wieczną światłością, a Twój Bóg Twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a Twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. Rozdział 60. 7 wieków przed Chrystusem Izajasz mówił o niemowlęciu, które się narodzi, o odwiecznym Bogu, o słudze Pana, ale również i pod koniec pisze z tego proroctwa o tej wspaniałej światłości, a wiemy, że Jan Apostoł też o tym pisze w ostatnich rozdziałach swojej Apokalipsy. Świątyni w nim nie zobaczyłem, bo jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmogący i Baranek. I miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, bo oświetliła je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. I będą oglądali jego oblicze, jego imię będą mieli na czołach, nocy już nie będzie, nie będzie potrzebne światło, lampy i słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.